Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do debaty samorządowej. Bardzo wesoła to dlatego, że o hasłach rozmawiamy, ale to może poza anteną zostawmy tą kwestię, a wracając na antenę, wracamy do tego, czym konkretnie nasi samorządowcy startujący w tych wyborach zamierzają zajmować się właśnie w Sejmie. Panie Marszałku, wiemy na pewno, że będzie pan strzegł kontraktu terytorialnego, a dokładnie tego, żeby był on wykonany tak, jak powinien być wykonany z myślą o regionie.
Tak, zanim odpowiem na pytanie, jeszcze nawiążę do tego, co pani pytała wcześniej. Pani redaktor, ja byłem, jestem i będę lokalnym patriotą. Dlatego jak kupuję wodę mineralną, to staram się kupować ustroniankę z Białej. Dlatego jak kupuję mleczko do kawy, to staram się kupować sota tutaj z Opola. A widzę, że na stole mamy jaworowy zdrój, proszę bardzo.
To jest reklama, a mleczko
z Łowicza. No właśnie.
Poprawimy się.
No ja myślę, sprawdzimy następnym razem. Panie redaktor, sprawdzimy. Dlatego zawsze powtarzałem, losy naszej stolicy, czyli Warszawy, Krakowa, Poznania, nawet Bydgoszczy są bardzo ważne. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym się koncentrować na Opolszczyźnie, na stolicy województwa Opolu, ale i również wszystkich pozostałych miastach powiatowych i gminnych. Dlatego swoją pracę, jeżeli będzie mi dane pracować w Sejmie, będę koncentrował na tych właśnie problemach. Mówię o tym dlatego, że bardzo wielu posłów, ja nie chciałbym w tej chwili odnosić tutaj personalnie, potem o tym trochę zapomina, mówiąc o tym, wiesz, ja reprezentuję tutaj cały kraj, no ja nie mogę tutaj
rozumiem,
w szczególności
że od pana
zabiegać.
Nie usłyszymy, tak?
Na pewno nie, pani redaktor. Jeżeli będę mówił o inwestycjach na przykład drogowych, to będę mówił o obwodnicy Myśliny, obwodnicy Niemodlina, bardzo potrzebnej, obwodnicy Północnej, Kędzierzyna-Koźla.
Tylko musi pan mieć również wsparcie.
Mniej będę zwracał uwagę na obwodnicę Bydgoszczy, czy Strzelina, czy może jeszcze innych
będzie
miejscowości.
Będzie musiał pan mieć mocne wsparcie w parlamencie.
Działamy
bo
w warunkach
głos
konkurencji, to tak jest, dlatego raz jeszcze powtórzę, bo trochę dzieli
skórę kadencja może być
na
niełatwa.
Niedźwiedziu. Bez względu na orientację polityczne,
szczególnie dla Platformy oczywiście,
będę z kolegami zarówno z koalicji, jak i opozycji pracował na rzecz realizacji najważniejszych inwestycji dla naszego
regionu.
Drodzy
państwo, ja mam przed sobą raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Raport został stworzony na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych właśnie wśród samorządowców, a z raportu wynika, że największe trudności samorządowców związane są po pierwsze z brakiem adekwatnego finansowania zadań zleconych, po drugie z niewystarczającymi dochodami własnymi, no i trzecia kwestia, niestabilność przepisów prawa i zmieniające się regulacje. Bolączka samorządowców, pole do popisu dla parlamentarzystów?
To jest właśnie hasło, pod którym ja się tam wybieram, bo to jest coś, co powoduje, że samorządy są bardzo niestabilne i nie sposób jest prowadzić takiej strategicznej polityki w samorządach, gdyż uzależnienie dochodów samorządów od odpisów, spitów i citów powoduje, że w każdym kryzysie następują zaburzenia i jest cała masa zadań, które muszą być wykonywane i trudno jest wygaszać światła na ulicach i zamykać szkoły. Więc ja naprawdę, mimo tego, że to nie jest zadanie Senatu, bo Senat bardziej jest tylko korygujący, czy tam blokujący pewne historie, ale też może inspirować, sądzę, że powinna dojść do reformy ustawy o samorządzie. Zwłaszcza to, co się tyczy finansowania samorządów, na pewno powinny samorządy brać udział też w VAT-ie. To jest dużo bardziej stabilny składnik finansowania. Poza tym, mimo tego, że ustawa o finansach publicznych mówi o tym, że jeżeli państwo nakłada na samorząd nowe zadanie, to ma go finansować, a tak w ogóle nie jest. To jest fikcja. Daje nowe zadanie, na początku coś tam pozoruje, że to finansuje, a potem tak jak wojewoda wymyśla jakiś algorytm pi razy parasol przez sufit i mówi tak, macie na prowadzenie USC wystarczające środki, a tak wcale nie jest. Więc burmistrz z brzegu szedł na wojnę i oczywiście poległ na niej sromotnie. Inne gminy po prostu dopłacają do zadania rządowego kosztem innych zadań i to jest chora sytuacja. Zarząd dróg wojewódzkich sobie wymyślił za pośrednictwem zarządu województwa, że będą wykonywać jakieś remonty czy modernizacje swoich dróg na terenie gmin, jeżeli gminy im dołożą połowę. Więc ja się pytam, o, czy ja mam iść do mieszkańców gminy i powiedzieć, ja wam zrobię drogę gminną, jak mi dacie połowę do niej. To samo zrobił powiat i to są jakieś absurdalne sytuacje. Najbardziej zaś denerwuje mnie to, że przychodzą do mnie posłowie i wypinają pierś do medalu i mówią, ale świetną ustawę podjęliśmy, na przykład słynną śmieciową, ale to piwo spijamy ciągle tylko
to wy
my
musicie mierzyć
i widzimy, jak jest niedoskonała, a oni potem po naszych uwagach naraz raptownie ją poprawiają w momencie, kiedy już nie mieli jej poprawiać. Mm-hmm. Na przykład wprowadzili windykację przez gminy, wtedy kiedy gminy utworzyły wszystkie komórki windykacyjne, wyczesały wszystko, wyszkoliły pracowników, kupiły im sprzęt, a posłowie poprawili. Dobra windykacja do komorników. I to jest taki saga w odcinkach, gdzie wiecznie byśmy to mogli...
Można byłoby
reforma
mnożyć, tak?
Samorządu naprawdę jest niezbędna. Chodzi o jego większą stabilność, o inny system finansowania, o jednak przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych. I to są niezmiernie ważne zadania, bo naprawdę to odczuwają bezpośrednio nasi mieszkańcy. Dlatego uważam, że mamy za dużo agent rządowych. Nie wszystkie są potrzebne. To są rzesze urzędników, które też kosztem podatków wszystkich obywateli tego kraju.
Panie Serosto, pan pewnie też niejednokrotnie się denerwował na przepisy, które później samorząd musi wykonywać. Ale patrząc na pana propozycję, bardzo ciekawa jest ta związana z likwidacją uposażenia posłów. To tylko hasło, czy...
Nie, ja jestem przekonany, że to, o czym rozmawialiśmy... Dobrze brzmi i jest bardzo realne, jeśli patrzeć na to zdroworozsądkowo, bo wtedy tak naprawdę dowiedzielibyśmy się, ile osób idzie do parlamentu tylko i wyłącznie po to, żeby zadbać o swój
portfel
i byt swojej rodziny, a ile idzie, bo chce być, funkcjonować w jakiejś rzeczywistości zawodowej. Propozycja moja, którą wyraziłem wczoraj na konferencji prasowej, jest następująca. Zlikwidować uposażenie poselskie, być może nieco zwiększyć dietę.
Gdzie pan znajdzie zwolenników takiego?
No właśnie, ja tylko pokazuję, że są pewne pomysły i są potrzebne w polskim parlamencie także nowe twarze, które nie boją się tego mówić, bo przecież, proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy posła, który jest... pracuje w swoim miejscu dotychczasowym, to po pierwsze on nie traci kontaktu z rzeczywistością, po drugie nie jest tak mocno uzależniony od liderów partyjnych. Przecież proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy demokrację taką, jaką mamy, czyli to partie ustalają, na których miejscach kto się znajduje finalnie, i to z reguły niestety partie w Warszawie, w centrali, nie na dole, przynajmniej tak było w przypadku Zjednoczonej Lewicy, być może dlatego jestem na trzecim miejscu, że nie bałem się o tych pewnych kwestiach jasno i klarownie mówić.
Ja tylko na sekundkę panu przerwę, bo napisałam sobie zdanie, które powiedział pan jakby motywując swój start w wyborach. Powiedział pan, jestem niskim wicestarostą, mam ustabilizowaną sytuację zawodową, a decyzja o starcie dopiero z trzeciego miejsca na pewno nie była łatwa.
Tak, bo nie była łatwa, bo sytuacja, w której ja się znalazłem, w momencie, kiedy jasno i klarownie powiedziałem, wiedziałem, jakie były ustalenia pomiędzy mną a szefem partii, czyli Leszkiem Millerem. Wprost mówiąc, znalazłem się na pozycji niższej niż były uzgodnienia i stąd ta decyzja nie była dla mnie oczywista. Natomiast lubię wyzwania i stwierdzam, że po tego rodzaju deklaracjach, jak chociażby z uposażenie poselskie, po deklaracjach związanych z innymi pomysłami w trakcie kampanii, jak kwestia wieku emerytalnego, wyborcy powinni zauważyć, że jest też inny pomysł niż tylko konserwowanie istniejącego, może nie układu, ale istniejącego składu personalnego o polskich reprezentantów w parlamencie. Ja też dość klarownie powiedziałem na antenie wielu rozgłośni, że bardzo dobrze się stało, że Leszek Miller podjął decyzję o tym, że nie będzie kandydował na szefa partii po wyborach parlamentarnych. To też jest pokazanie i sygnał do wyborców, że lewica to nie tylko lewica Palikota i Millera, ale lewica to także lewica Woźniaka na przykład. Czyli pokazanie i innych młodych osób, które tu na dole sprawdzają się w samorządach i mają nową przesłanie i nową jakość w starcie w tych wyborach.
To wracając teraz na poziom właśnie samorządu i chciałam pana przewodniczącego zapytać o te trzy priorytety. Odra, tak, to po pierwsze Odra bezpieczna i użyteczna, Wydział Medyczny w Opolu, to przy okazji Uniwersytetu oczywiście, a do tego obwodnica południowa. Trzy główne zadania, tak, które stawia pan sobie właśnie tam w Warszawie.
Tak jest. Szanowni Państwo, w poprzednim pytaniu pani zapytała o bolączki samorządowców. Ale zastanówmy się, tak naprawdę bolączki samorządowców to są te bolączki mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi. Bo przecież my się niczym innym nie zajmujemy niż właśnie troską o najbliższe otoczenie mieszkańców. Na tym polega samorząd. W związku z tym, kiedy mówimy o troskach, bolączkach samorządowców, to nie mówimy o troskach jakiejś grupy zawodowej, tylko mówimy o realnych problemach naszych mieszkańców. I te trzy elementy, o których pani powiedziała, wpisują się właśnie w takie myślenie o sprawowaniu mandatu poselskiego czy senatorskiego. Obwodnicy południową potrzebujemy. Czy jeden poseł ją załatwi, czy jeden senator? Nie, oczywiście nie. Natomiast ja wiem, jak to jest duże wyzwanie dla Opola. To jest wydatek rzędu 700 milionów, może nawet miliarda. My nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. My potrzebujemy wpisania obwodnicy Opola do rządowego programu budowy dróg. Jego nie ma, prawda? Ostatnio, jak była pani premier Kopacz, tutaj ogłaszała, że wszystkie już obwodnice zbuduje na Opolszczyźnie w ramach swojej kampanii wyborczej, ale nawet w tych ferworze obietnic wyborczych nie padło Opole, czyli nawet Platforma nam nie gwarantuje, że będzie obwodnica południowa Opola. W związku z tym jest bardzo konkretne zadanie. To jest zadanie dla wszystkich parlamentarzystów, którzy zostaną wybrani. Jest zadanie dla samorządowców, żeby przygotowali projekty, żeby przygotowali merytorycznie propozycje, ale także dla wszystkich parlamentarzystów, żeby za tym lobbować. Drugie zadanie to jest Wydział Medyczny. Znowu, tu jest wielkie pole do popisu. To jest inicjatywa przecież Uczelni Wyższych Opola i środowiska lekarskiego, bo i Uniwersytet Opolski, i Państwowa Medyczna, Wyższa Szkoła Zawodowa i ten list 250 lekarzy opolskich jest tego dobitnym świadectwem. No ale znowu, czy jest pole do popisu? Jest, bo decyzje będą zapadać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Ministerstwie Zdrowia. Czy posłowie będą głosować? Nie, chodzi o lobbying, o skuteczne reprezentowanie interesów naszego regionu. No i wreszcie mamy Odrę.
Odra, która pojawia się nie tylko u pana, ale pojawia się u większości kandydatów.
No bo to jest olbrzymi problem, prawda? To znaczy kwestia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. I tutaj to jest w moim programie jako jeden z trzech priorytetów, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Mniej może to dotyczy Opola, bo Opole po 97 roku wyciągnęło wnioski i w 2010 roku już Odra tak mocno nie dotknęła Opole, bo trochę dotknęła. Ja pamiętam te dzielnice
Opole, które... Ale patrz Macisek, patrz Bierawa, prawda?
Ale jak się wyjechało, no to przecież był dramat wokół Opola. I to jest też bardzo jasny sygnał dla gmin powiatu opolskiego, że my pamiętamy o tym, że w 2010 roku nie sprawdziły się te zabezpieczenia, że musimy dalej nad tym pracować. No i wreszcie jest kwestia wykorzystania potencjału gospodarczego. I teraz proszę się zastanowić, czy my mówimy w tych trzech priorytetach o interesach jakiejś grupy zawodowej, jakichś samorządowców, prawda, jak my to nazywamy?
To ma być interes Opolszczyzny, tak?
O konkretnych gmin, konkretnych powiatów, które potrzebują silnych reprezentantów w Warszawie. I ostatnie zdanie. W Polsce trwa chyba dalej taka dyskusja, czy jest potrzebny nam Senat. I w tej dyskusji pojawia się taka propozycja, która jest wzorowana na rozwiązaniach zachodnich, żeby Senat był w większym stopniu niż Sejm izbą samorządową. I myślę, że to jest też ważna przesłanka naszego startu do Senatu. To znaczy, że Sejm to zupełnie jest inna ordynacja do Sejmu, zupełnie inaczej są listy układane, ale senatorowie są w sposób szczególny przez jednomandatowe okręgi wyborcze.
Głosuje się na konkretnego kandydata, a nie na listę.
Tak jest, związani z konkretnym okręgiem bardzo małym, prawda? Bo ja współczuję wszystkim, którzy prowadzą kampanię do Sejmu, bo to jest przecież duży okręg jednak województwo. Mamy mniejszy, przez co jesteśmy nieco, mamy więcej możliwości bycia bliżej ludzi, ale w sposób szczególny to nakłada na nas, jako potencjalnych senatorów, zobowiązanie, żeby być senatorami nie jednej czy drugiej partii politycznej, ale senatorami Opola i powiatu opolskiego. I takie rozwiązanie, żeby ten senat był izbą w większym stopniu reprezentującą samorządy, myślę, że jest rozwiązanie mi osobiście bardzo bliskim i które gwarantuje, że nie będziemy dublować pracy Sejmu. Tylko że będziemy mieli swoją własną inicjatywę, która sprawi, że prawo, które stanowimy w polskim parlamencie, będzie lepsze.
Ale ja na koniec, bardzo mało czasu nam pozostało i o króciutkie odpowiedzi bym poprosiła, bo ja mam takie poczucie, zresztą w tej dzisiejszej dyskusji też to się cały czas pojawiało. Pani burmistrz w Pruszkowie, widzi pani, jest dziura w drodze, trzeba zrobić to, tamto. Do pana przewodniczącego mieszkańcy Opola zgłaszają się z różnymi problemami, tak samo jest w przypadku starostwa w Nysie. Macie realną władzę, macie kontakt z mieszkańcami, widzicie zadanie, trzeba je zrealizować, robicie do widzenia. Natomiast w przypadku parlamentu mimo wszystko ten stopień sformalizowania i troszeczkę, no mimo wszystko jesteście nieco bardziej oddaleni od ludzi, a nie do takiej pracy jesteście przyzwyczajeni.
To wcale nie o to chodzi. My dalej będziemy mieli z tyłu głowy właśnie te wszystkie problemy przez nas, nasz bliski związek z ludźmi, i on nie ustanie.
Ale może nie tak łatwo będzie wpłynąć niejako
ale
na rozwiązanie tego.
Dalej będąc senatorem przynajmniej, to jest raptem powiat opolski i miasto Opole w naszym przypadku. Czyli dalej chcielibyśmy być rozpoznawalni, żeby, ja przynajmniej sobie nie wyobrażam, że się odrywam i jestem jaśnie panią senator, która zapomniała skąd pochodzi. I życzyłabym sobie dalej tego kontaktu i nareszcie to też zaczęli pojmować ludzie, z którym mam kontakt, że ja sobie nie wyobrażam, że się odcinam tutaj od moich korzeni, bo te mi dały siłę i wszystkie te życiodajne soki właśnie.
I nie zostawia pani gminy,
i
tak?
Absolutnie nie zostawiam gminy, nie zostawiam aglomeracji, bo to tak prawdę powiedziawszy jest też wielkość naszego okręgu. Interes aglomeracji dalej będzie moim interesem i ja sobie nie wyobrażam, że ja powiem, że ja mam to w nosie, bo teraz w Warszawie mam inne cele. Jak najbardziej, zresztą sama pani redaktor tutaj słyszy w czasie tej debaty, że każdy z nas samorządowców tak de facto mówi trochę innym językiem niż zaperzeni partyniacy gdzieś tam do góry, bo my na co dzień mamy do czynienia z problemami ludzkimi.
Dlatego nie zaprosiłam posłów, ale parlamentarzy.
I mamy czasami właśnie, jesteśmy bezradni, bo widzimy, że stanowione prawo nam przeszkadza coś zrobić tak, jak uważamy, że powinno być zrobione. I nie ma w ogóle sytuacji, żebyśmy my ze sobą nie współpracowali.
Panie starosto,
właśnie, to jest bardzo ważne. Ponad podziałami, bo takie padło to pytanie, prawda? My, samorządowcy, musimy każdego dnia współpracować ponad podziałami, bo rozumiemy, że bez tego nie ma rozwiązywania realnych problemów ludzi.
Ja, drodzy państwo, ten kontakt z ludźmi mam właściwie w sposób, on przebiega w sposób ciągły i jestem jednym z pierwszych radnych, przynajmniej w naszym powiecie, który sukcesywnie mniej więcej dwa razy do roku do wszystkich domostw z mojego okręgu wyborczego wysyła sprawozdania ze swojej działalności. Czyli informuję wszystkich wyborców o tym, co dokładnie, a dotyczące tego okręgu, z którego jestem radnym, co zostało wykonane, jakie są zamierzenia, jakie są plany finansowe, jakie inwestycje już zostały wykonane, które będą za chwilę wykonane. To jest sukcesywnie wysyłanych około 5 tysięcy adresatów, 5 tysięcy domostw i taka mniej więcej liczba trafia co kilka miesięcy. Jako parlamentarzysta nie widzę naprawdę żadnego problemu w tym, mając narzędzia ku temu przecież związane z działalnością biura parlamentarnego, żeby podobną działalność prowadzić w formie sprawozdawczości z działalności poselskiej, z tego co jest planowane dla regionu, co jest planowane dla kraju, i informacyjnie krzewić tą taką kulturę proobywatelską, tą kulturę, która spowoduje, że frekwencja w wyborach będzie wyższa, bo niestety póki co Polacy głosują nogami, nie idąc do wyborów, ze względu na tak zwane partyjniactwo, o którym mówiła pani burmistrz.
Panie przewodniczący, a pan dostawał dzisiaj życzenia urodzinowe związane właśnie z tym, żeby dostać się do Senatu?
Dostawałem, to prawda. Zdradziła pani sekret dnia dzisiejszego.
Czyli takie życzenia się pojawiały, tak?
Pojawiały się, tak, tak. Teraz mnie pani zaskoczyła.
Widzi pan. No, my dziennikarze wiemy czasami no, sporo rzeczy.
Tak,
więc,
to prawda.
Więc tak to bywa.
Ale to może, skoro mam te urodziny, to ja powiem jedno zdanie, które w jakimś sensie będzie naszą wspólną odpowiedzią na pani pierwsze pytanie, czy w ogóle na tytuł naszej dzisiejszej audycji. My jako wyborcy stajemy dzisiaj przed, odwróćmy to pytanie, przed następującym wyzwaniem. Czy lepiej mieć parlamentarzystę z doświadczeniem samorządowym, czy lepiej go nie mieć? Bo tak też się dzielą kandydaci. Kandydaci się dzielą na tych z prawicy i z lewicy. Przepraszam, na kobiety i mężczyzn, jeżeli to dla kogoś jest jakaś różnica. Ale dzielą się także na tych, którzy mają doświadczenie samorządowe i takich, którzy go nie mają. I to jest pytanie, które, z którym warto pozostać na ten weekend ciszy wyborczej.
Można pozostać z innym pytaniem, gdzie chcemy mieć skutecznych ludzi, tutaj w samorządzie, czy tam w parlamencie. Takie pytanie też może, panie przewodniczący, się pojawić.
Ale chyba wszędzie ich potrzebujemy, tak, prawda? Jest. Wszędzie.
Ale no, niestety nie wszędzie ich mamy, więc...
Nigdy tak, zbyt wiele.
No, więc
a gdzie jest ich mniej, prawda? Bo to jest drugie pytanie, skoro pani się ciągnie, ciągnie ten wątek, prawda? Gdzie jest mniej skuteczności, mniej ludzi zaangażowanych, mniej ludzi... Znaczy ciągle wszystkie badania pokazują, nawet te badania dotyczące zaufania do różnych grup zawodowych, że najmniejszym zaufaniem dzielimy parlamentarzystów, prawda? Dlaczego? No właśnie, a znacznie większym samorządowców.
I my musimy to zmienić.
I my się tam wybieramy, żeby to zmienić. Bo...
Zabrzmiało groźnie, pani burmistrz. My się tam wybieramy, żeby to zmienić.
Tak. I myślę, że każdy z nas jest o tym przekonany, że robi słusznie
I stawiamy kropkę. Tym sposobem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pani Róża Malik, pan Piotr Woźniak, pan Marcin Ociepa. Był z nami również pan Tomasz Kostuś. Wcześniej musiał opuścić studio Radia Doksa. Zatem bardzo serdecznie
dziękujemy
państwu. Dziękuję. Trzy ostatnie dni, a w zasadzie już 2,5 kampanii wyborczej. Później cisza wyborcza. Wyborcy będą mieli czas, żeby zastanowić się właśnie nad wyborem 25 października, czyli już w najbliższą niedzielę. A debata samorządowa oczywiście jak zwykle do odsłuchania na stronie internetowej doksa.fm. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.